razu powiem właśnie, że tutaj nie mogliśmy wspólnie ustalić terminu. Jak ja mogłem, to już jakiś gość był. Także tak w końcu wyszło, jak wyszło. Ale wyszło dobrze, bo generalnie jesteśmy i dzięki Panu Bogu możemy być razem. Dodam, że pochodzę z Wrocławia. Nie wszyscy mnie znają, niektórzy mnie znają sprzed 30 lat, tak sobie nie, tak policzyłem przed chwilą. Niektórzy mnie znają gdzieś tam jeszcze z Malborka, jak też odwiedzałem, ale generalnie przyjechałem z Warszawy. Tak, ostatnio mieszkam w Warszawie. Ale Wrocław to jest moje miasto. Tu się nawróciłem, tu się wychowałem, tu się ochrzciłem. Także miło mi jest być z wami właśnie z różnych powodów. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, 18 rozdział. Będziemy czytać od 1 do 17. Przechodzę u nas zboże, przechodzimy razem właśnie Dzieje Apostolskie. Myślę sobie, że ten fragment jest na tyle taki, powiedzmy, niezwiązany z całym przechodzeniem tej księgi, że myślę, że to, co ma do przekazania, będzie też dla was czymś zachęcającym i cennym. Dzieje Apostolskie, 18 rozdział, od 1 do 17 będziemy czytać. Jest tu mowa o Pawle. Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscyllę, jego żonę, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem, byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty. Od tej chwili pójdę do pogan. I odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka imieniem Tycjusz Justus, bojącego się Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem, także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich słowa Bożego. A gdy Galion był prokonsulem Achaii, powstali jednomyślnie Żydzi przeciwko Pawłowi i stawili go przed sądem, mówiąc: człowiek ten namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z prawem. A gdy Paweł miał już usta otworzyć, rzekł Galion do Żydów: gdyby chodziło o jakie bezprawie albo niegodziwy czyn, ująłbym się rzecz zrozumiała za wami, Żydzi. Skoro jednak spór dotyczy słów, nazw i waszego własnego prawa, sami się tym zajmijcie, ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I przepędził ich z sądu. Wszyscy zaś, pochwyciwszy Sostenesa, przełożonego synagogi, bili go przed krzesłem sędziowskim, lecz Galion wcale na to nie zważał. Nie wiem, czy wam taki dość zachęcający fragment wygląda. Pewnie, brzmi tak średnio pewnie, dużo różnych faktów, dużo różnych miejsc, ale zacznę może od takiego pytania. Co robisz, kiedy gromadzą się nad twoją głową jakieś chmury? Co robisz w takiej sytuacji? Jaka jest taka twoja wyuczona reakcja? Idziesz spać? Ja lubię się przespać zazwyczaj w takiej sytuacji. To mi zawsze trochę dodatkowej energii dodaje. No ale to tak, wiecie, nie można przespać 3 miesięcy na przykład, tak? Albo 3 tygodni. Można się 3 godziny przespać i później trzeba wstać i zacząć jednak znowu patrzeć na to samo, co się dzieje. I musimy coś zrobić. Musimy w jakiś sposób podjąć jakąś decyzję, coś wybrać, jakoś zadziałać. Co robisz w takiej chwili? Chciałbym was zachęcić dzisiaj przez ten fragment. Tak jak mówię, on jak się go czyta tak na wstępie, to nie widać jakiejś wielkiej zachęty w nim, ale mam nadzieję, że wam pokażę, że apostoł Paweł na 4 sposoby był zachęcony przez Boga. Mimo, że ta jego służba w Koryncie, tak jak zresztą w każdym prawie mieście, gdzie był apostoł Paweł, nigdy nie była prosta. Bo zawsze się spotykał z jakąś reakcją, taką dosyć ostrą, przeciwników tego, co miał do powiedzenia o Jezusie. I mógł się spodziewać, że inaczej, nie inaczej będzie w Koryncie, ale Bóg go zachęcił przez takie cztery ważne rzeczy, kiedy patrzymy na ten fragment, i chciałbym was też zachęcić, niezależnie od tego, jaki macie rok, czy jaki macie obecny czas, a ten czas jest, myślę, że generalnie trudny. Jest trudny, dlatego myślę, że was nie muszę przekonywać, dlaczego jest trudny. Myślę, że wszyscy czujemy pewną niepewność, wszyscy czujemy pewną zagadkowość przyszłości, tego, co się wydarzy. Wszyscy wolelibyśmy, żeby wszystko było tak, jak było, żeby nie było tak dużo zmiennych w życiu. Nie wiadomo, jak to z pieniędzmi będzie, z inflacją, nie wiadomo, jak to z wojną będzie, nie wiadomo, jak to będzie z wieloma różnymi innymi rzeczami. I chciałbym was po prostu zachęcić taką jedną prostą myślą, że Bóg jest przy nas i daje zachęty po drodze. Może nie od razu, może nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli. Zazwyczaj nie zmienia historii i rzeczywistości w taki sposób, że po prostu będzie spokojnie i wygodnie. To raczej w taki sposób was nie zachęcę dzisiaj. Nie liczmy na to. Ale liczmy na to, że będzie obecny. Rozumiem, że muszę lądować tutaj. To ląduję bliżej kamery. U mnie w zborze mam taką dużą, że tak powiem, też tam muszą mnie łapać, ale tam mnie łapią z góry, to im łatwiej wychodzi trochę, także może nie jest tak trudno. Także chciałbym was dzisiaj zachęcić taką prostą myślą na podstawie Słowa Bożego, że Bóg jest obecny i że zachęca, nawet w trudnych sytuacjach, nawet w okolicznościach, które może nam się wydawać, że nas przerastają albo przynajmniej są bardzo, bardzo niepokojące. Zacznę od takiego fragmentu z 1 Koryntian, 2 rozdział i 2 i 3 werset, żeby trochę kontekstu złapać. Co było w sercu apostoła Pawła, kiedy, tak jak czytamy w pierwszym wersecie, przyszedł do Koryntu. Popatrzcie, 1 Koryntian, 2 rozdział i 2 i 3 werset. Pierwszy Koryntian, 2 rozdział, przeczytam 2 i 3. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was, Paweł mówi, w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. Takie jest serce Pawła, kiedy przychodzi do Koryntu. Mówi, przyszedłem do was w słabości i w lęku i wielkiej trwodze. Tu w Dziejach Apostolskich nie jest o tym mowa, Łukasz nam o tym nie powiedział. Może nie chciał, a może nie znał tak do końca serca apostoła Pawła. Ale w 1 Koryntian apostoł Paweł dzieli się tym, w jaki sposób do tego Koryntu szedł. I zastanawiałem się, co tam mogło gdzieś się wydarzyć w tym sercu. Być może w Atenach nie poszło tak dobrze, jak by się wydawało. Ktoś tam się nawrócił, ale być może... Też zwróćcie uwagę, że nie mamy listu na przykład do zboru w Atenach, prawda? Dziś niby tam coś się wydarzyło w tych Atenach, ale tak do końca nie wiemy. Ktoś tam się może nawrócił, ale nie ma generalnie. Nie spotykamy nigdzie więcej w Piśmie Świętym jakiejś relacji, że coś tam się dobrego w tych Atenach wydarzyło, więc może... Była to jakaś nietrwałość nawróceń. Może to przekonywanie nie było takie trwałe i stabilne, jakbyśmy się spodziewali. Może szedł do Koryntu i po prostu obawiał się, dlatego że Korynt to takie, wiecie, to było takie najbardziej dynamiczne, handlowe miejsce z wielką niemoralnością, z ludźmi, którzy bardzo sobie gdzieś tam o sobie mieli dobre zdanie. To tak trochę jak ktoś by przyjechał na przykład z prowincji do Warszawy, albo gdzieś tam z prowincji jeszcze tutaj lokalnej do Wrocławia. No nie wiem, jak gdzieś studenci na przykład tak przyjeżdżają i sobie myślą, a jak to będzie w takim wielkim mieście, jak ja sobie poradzę? Auta tak szybko jeżdżą, tyle się dzieje i tak dalej, i tak dalej. I on być może też, nie wiem do końca, ale bał się tego Koryntu. Ewidentnie obawiał się, co się w tym Koryncie może wydarzyć. A być może po prostu obawiał się tego, co zawsze go spotykało, kiedy szedł do nowego miasta. Nie wiem, czy jak popatrzymy sobie na całe Dzieje Apostolskie, co zawsze się działo, kiedy apostoł Paweł przychodził gdzieś. Najpierw przychodził i co? I głosił, potem solidnie obrywał, a potem musiał szybko uciekać. A gdzieś w międzyczasie ktoś się tam nawrócił. I teraz wyobraźcie sobie, że idziecie do następnego miasta i czego się możecie spodziewać? Że otworzycie usta i co? Ktoś się nawróci, ale za chwilę oberwiecie. A kiedy mówimy, że apostoł Paweł obrywał, to nie mówię na temat, nie mówię tak obrazowo, że obrywał psychicznie, chociaż psychicznie też obrywał, ale obrywał bardzo często, bardzo konkretnie fizycznie. Był biczowany, wiecie, był prześladowany i tak dalej. Już nie chcę teraz czytać. W drugim Koryntian mamy taki długi spis wszystkich fizycznych problemów, jakie apostoł Paweł przeszedł. Kiedyś sobie tak wyobrażałem apostoła Pawła, że to taki mocarny facet jakby wszedł, to tak by nas tutaj wszystkich zachęcił taką swoją postawą. A myślę sobie, że jakby tu apostoł Paweł wszedł, to by był w najgorszym stanie fizycznym z nas wszystkich. Bo wyobraźcie sobie nawet przeżyć dwa razy biczowanie po 40 uderzeń, bez jednego. Jak plecy apostoła Pawła wyglądały. I gdzieś ten apostoł Paweł idzie do tego Koryntu i musi się z tym Koryntem zmierzyć. Ale co ma w swoim sercu? Czytaliśmy. Lęk, trwogę. Tak naprawdę nie wie, jak to będzie. I być może my się dzisiaj trochę podobnie czujemy do niego. Musimy stanąć wobec przyszłości. Musimy sobie poradzić. Musimy jakoś przejść to wszystko, co przed nami jest. I może warto uczciwie nazwać to, co mamy w sercu. Nie wiem, czy się zgodzicie. Może warto. Już chcę powiedzieć, Panie Boże, Panie Jezu, no takie to serce jest dzisiaj. No, nie będę udawał, nie będę tutaj wymyślał, nie będę wyznawał, że jest inaczej, skoro tak jest. Proszę, przyjdź, pociesz mnie, zachęć mnie, zbuduj mnie, ucisz to serce, skup przez wieczerzę Pańską na swojej łasce. Ale uczciwie do Ciebie mówię, że po prostu tak jest. I co się dzieje? Co się dzieje w tym Koryncie? Przychodzi, tak jak mówię, w takim stanie serca, o tym mówimy, czyta w 1 Koryntian, 2 rozdziale, przychodzi do Koryntu. I tutaj, słuchajcie, pierwsza rzecz, kiedy czytamy pierwsza część tego fragmentu, to jest pierwszych 8 wersetów, gdzie czytamy o założeniu zboru. Pierwsza rzecz, która się wydarza i jest zachętą, to spotyka Akwilę i Pryscyllę. Pierwsza rzecz. Czytamy w drugim wersecie, natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, mimo że Akwila to było imię rzymskie, a nie żydowskie, więc można by zadać pytanie czemu, do końca nie wiemy, może dlatego, że pochodził z Rzymu, oni czasami mieli dwa rodzaje imion, takie jedno wewnętrzne żydowskie, drugie takie zewnętrzne, PR-owe, że tak powiem, żeby wszyscy Rzymianie ich rozumieli, to mieli takie imię żydowskie i na Pryscyllę żonę jego, tutaj od razu dodam, że ta Pryscylla jest imieniem, które zdradza bardzo wysokie arystokratyczne pochodzenie i stąd niektórzy bibliści uważają, że musiał to być mezalians, że no jakiś zwykły właśnie arystokratka rzymska z jakimś zwykłym Żydem gdzieś tam ma związek małżeński. To generalnie raczej musiała być albo jakaś romantyczna miłość, albo jakaś wpadka, no nie wiadomo do końca, raczej wszyscy przewidują, że pewnie była to po prostu kwestia wiary, że ona zaczęła wierzyć w jedynego Boga jako właśnie Rzymianka i dlatego znalazła sobie takiego męża. Natomiast wiemy, że oni są już ludźmi nawróconymi tutaj w tym drugim wersecie i są właśnie chrześcijanami. Są, ale oni też mają swoją historię. Bo ten drugi werset mówi nam bardzo wyraźnie, że skąd się tam wzięli w tym Koryncie. No byli prześladowani. Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i dlatego tam się pojawiły. To są lata 49-50 rok. Kronikopisarz rzymski Swetoniusz mówi, że tam był spór o Chrystusa niejakiego. On nie wiedział, że to Chrystus, ale myślał, że Chrystus tak usłyszał. Ale generalnie przez to, że się właśnie jest spór wśród rzymskich Żydów w synagodze o Chrystusa, to po prostu cesarz się zdenerwował, wywalił wszystkich Żydów, koniec, nie będziecie mi tutaj bałaganu robić. I oni po prostu musieli wyjechać i też się nie czuli prawdopodobnie zbyt prosto. Wyobraźcie sobie, macie jakiś dobry biznes, oto najprawdopodobniej byli ludzie, którzy mieli dobry biznes, musieli z tego Rzymu wyjechać, no i sobie jakoś tam próbują układać na nowo życie w Koryncie. Ale są bardzo gorliwymi ludźmi. Kiedy patrzymy na nich dalej, to w liście do Rzymian 16:3 widzimy, że są z powrotem w Rzymie. W 1 Koryntian 16:18 widzimy, że mieli zbór w swoim domu. Czyli zwróćcie uwagę, to są tacy aktywiści zborowi. To są tacy ludzie, że oni po prostu jak gdzieś wchodzą, to coś tam zawsze próbują zorganizować. I nie tylko myślą o biznesie, ale jak wchodzą w zbór, to tak samo wchodzą i myślą, co by tutaj można fajnego zrobić, jak można by ten zbór wzmocnić przez swoje dary, przez swoje obdarowanie. Czyli tacy dosyć żywi ludzie. I w drugim Tymoteusza 4,19 widzimy, że cały czas gdzieś tam w orbicie zainteresowań apostoła Pawła są, bo ich chce pozdrawiać. Czyli tacy ludzie, którzy trwają przez dziesięciolecia przy Chrystusie. Myślę, że się zgodzicie, że tacy ludzie są bardzo cenni. Zgodzicie się ze mną? Nie? Fajnie. Ja też tu widzę kilka osób. 30 lat przy Panu i dalej trwamy. Przez różne chwile, wiadomo, w życiu. Ale to jest miłe. To jest bardzo budujące i zachęcające, że tak jest. Jakimś takim właśnie byli Pryscylla i Akwila. Byli gościnni, byli wspomagający apostoła Pawła. Trzeci werset. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem. Ale gdyby tam chemii nie było jakiejś, gdyby się nie lubili, to pewnie by raczej z nimi nie zamieszkał. Ale ewidentnie czuł się z nimi dobrze, ewidentnie byli zachętą, byli wzmocnieniem. I właśnie takich ludzi apostoł Paweł na tej swojej drodze, pomimo tego serca, pamiętacie o tym sercu, jakie on miał na samym początku? Bał się, jak to w tym Koryncie będzie. I Bóg przychodzi i mówi, patrz, masz Pryscyllę i Akwilę. Mówi, ale fajnie, trochę odpocznę, trochę się zachęcę, trochę pobędę razem, trochę pomieszkam u nich. I oczywiście pracuje, i oczywiście również pracuje. Wiemy, że był właśnie w swoim fachu, był namiotnikiem literalnie. Generalnie chodziło o to, żeby tworzyć dobry materiał nieprzepuszczający wody, bo wiemy, że namioty, no my dzisiaj mamy fajne takie różne prezenty, nieprezenty. W tamtych czasach taki dobry zrobić materiał na namiot nie było prosto. Generalnie albo się robiło ze skór, albo z sierści kozłów. To się nazywało cilicium, od cilicji, skąd Paweł pochodził. Także całkiem możliwe, że on właśnie się specjalizował w tym materiale z sierści kozłów. Nie wiemy, ale tak całkiem prawdopodobnie mogło być. I Paweł, widać, że ten trzeci werset wygląda na to, że tam naprawdę jest nimi i jest zachęcony, jest wzmocniony. Ale pojawia się też trochę w kontekście tego trzeciego wersetu pewne kwestie duszpasterskie. Nie chcę wchodzić teraz w wszystkie wersety, które mówią o finansach w Koryntian, ale ewidentnie Koryntianie mieli problem z finansami. Ewidentnie mieli problem z finansami. I apostoł Paweł kilkukrotnie mówi, zajmuje się w swoich listach tym problemem finansowym i tłumaczy, popatrzcie, ja przecież celowo brałem pieniądze z innych zborów, żeby dla was nie być obciążenie. I można by zadać pytanie, czy w Koryncie ci ludzie tacy biedni byli w takim bogatym mieście? Myślę, że nie. Myślę, że raczej problem był taki, że być może właśnie po prostu może byli zbyt chciwi, może mieli problem z tym, żeby się dzielić. Gdzieś apostoł Paweł stwierdził, to ja już będę prosił Filipi, to ja już będę prosił w innych zborach o jakieś pieniądze, a od nich nie wezmę nic, żeby, broń Boże, ktoś mi nie zarzucił, że ja tam coś właśnie żyje na garnuszku zboru. Co skądinąd jest problemem dzisiaj również czasami. Nie zawsze, ale czasami jest. I tutaj widzimy, że on też zaczął od tego, że po prostu nie chciał być żadnym obciążeniem dla zboru, po prostu pracuje razem z Pryscyllą i Akwilą. I czego się uczymy, słuchajcie, z tych dwóch wersetów? Chciał, że po pierwsze, że pieniądze są jakąś częścią dynamiki wiary i warto też myśleć o takich względach duszpasterskich. I myślę, że zawsze jest to ważna rzecz, kiedy widzimy, że ktoś się czegoś musi nauczyć, to mu trochę pomóżmy w tym. Mimo, że może mamy prawo do tego, żeby, nie wiem, jakieś tam utrzymanie wziąć. Jak można za darmo, żeby kogoś czegoś nauczyć, to po prostu taką drogą pójdźmy. Po drugie, pracujmy i czerpmy z tego satysfakcję. Widzę tego apostoła Pawła, ja myślę, że on trochę odpoczął. Wiem, że to tak może dziwnie zabrzmi, ale jak spojrzymy na te wszystkie problemy z innymi zborami, kiedy on się, nie wiem jak wy, mnie generalnie jak fizycznie pracuje, to te wszystkie jakieś tam lęki, smutki, wątpliwości, troski, to jakoś odpływa. Myślę sobie, że ten czas, kiedy on był z tą Pryscylą i Akwilą i po prostu mógł się skupić na robocie, myślę, że czymś takim mogło też i dla niego być, takim pewną ulgą albo przynajmniej zmianą w kontekście tych wszystkich problemów, które miał wcześniej w innych zborach. I generalnie bym powiedział, nie lekceważmy pracy świeckiej w misji i nie lekceważmy misji w pracy świeckiej. I to jest też ciekawe. Możemy spoglądać na Pryscylę i Akwilę, które nigdy nie byli jakimiś funkcyjnymi ludźmi w Kościele, ale zawsze, zwróćcie uwagę, w całym Nowym Testamencie są pokazani jako wzór, jako ludzie zachęcający, jako ludzie mobilizujący. I myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym. Kiedy patrzymy trochę też na siebie, może na swoje serca, ja wiem, że nie każdy może jest takim człowiekiem, jak oni byli, ale spróbujmy przynajmniej. Spróbujmy być takimi ludźmi zachęcającymi, mobilizującymi. Może nikt nie będzie tutaj, nie wiem, jakimś członkiem Rady Zboru, ale zachęcać, mobilizować, wspierać. Myślę sobie, że kiedy patrzymy na Pryscylę i Akwilę, to można właśnie w taki sposób trochę się od nich nauczyć. Takiej właśnie postawy, takiego bycia wsparciem dla tych, którzy gdzieś tam są na tej pierwszej linii i może im te ręce opadają. Może są zniechęceni. Może po prostu trzeba się o nich modlić, żeby wytrzymali, żeby właśnie nie dali się gdzieś tam jakimś dziwnym myślom w sercach. Druga zachęta jest w wersecie 5. Pojawia się Sylas i Tymoteusz, tacy starzy, wypróbowani współpracownicy apostoła Pawła. Sylas pochodził z Cypru, Tymoteusz się pojawił w 16 rozdziale w 1 wersecie i widzimy, że pracowali w Tesalonikach, gdzie Paweł miał zamknięte drzwi i musiał uciec z tych Tesalonik, więc ich tam zostawił, żeby oni jakoś kontynuowali pracę, ale prawdopodobnie było mu po prostu ciężko samemu. I przychodzi dwóch takich twardych braci, wiecie, takich, na których można polegać. I myślę sobie, że naprawdę, znowu, kolejna rzecz, taka kolejna zachęta, kolejna ulga dla apostoła Pawła. Nie jest sam. Nie jest sam. Ma dwóch bardzo, bardzo wypróbowanych współpracowników. I zwróćcie uwagę, co on też w tym momencie dzieje, co się dzieje. Paweł oddał się całkowicie słowu. Innymi słowy stwierdził, żeby skupić się na tej służbie. Ja jakby już przestaję pracować zawodowo. Nic złego nie ma w pracy zawodowej, ale przestaję, żeby więcej czasu uwolnić na misję. I czasami, kiedy myślę w ogóle o sensie pracy pastorskiej, nie wiem, jakie wy tam macie dzisiaj refleksje o tym, ale myślę, że cała korzyść polega na uwolnieniu czasu. Że ktoś po prostu ma więcej czasu na misję, tak? Może więcej czasu poświęcić na to, żeby coś przygotować, jakąś ewangelizację, żeby gdzieś tam może z kimś porozmawiać, pochodzić duszpastersko, podziałać i tak dalej, i tak dalej. No generalnie w naszym życiu taka wymiana zawsze funkcjonuje, pieniądze na czas. Jak chcemy mieć pieniądze, to co musimy zrobić? Zainwestować czas, je zarobić. Ale żeby ktoś miał czas na misję, no to trzeba go wspomóc, żeby nie musiał tych pieniędzy sam zarabiać. Więc to jest taka prosta zależność i tu widzimy właśnie w tym 5 wersecie, że apostoł Paweł może. Dlaczego może? Bo chłopaki to rozumieją, przyszli, pomogli mu. Mówi, idź Paweł, idź, głoś, rób swoje, wiemy, że to jest dobre, wiemy, że to jest cenne, wiemy, że warto ciebie w tym wesprzeć, bo po prostu jesteś najlepszy z nas trzech. Tyle. My cię wspieramy, a ty idź i całkowicie oddaj się słowu. Także myślę, że generalnie co do zasady nie zawsze się da, nie zawsze można, ale jak można i się da, to warto do takiej służby ludzi uwalniać. Nawet trochę. I oczywiście zbory są w różnym miejscu, ale myślę sobie, że to jest czymś dobrym i właściwym. Kolejna rzecz. Apostoł Paweł, kiedy właśnie zaczął tradycyjnie od Żydów, zaczął od synagogi i pojawia się ten tradycyjny cykl, o którym mówiłem. W 6 wersecie, co się dzieje? Sprzeciwiają mu się. Tak jak zawsze. Zawsze tylko kwestia jest kiedy, jak szybko. Tak? Tutaj się, no, w tym momencie, kiedy on jakby skupił się na tym, to zaczęli mu się sprzeciwiać, bluźnić. I on wtedy robi taki gest proroczy, który nawiązuje do Starego Testamentu. Otrząsnął szaty, rzekł do nich, krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. Myślę sobie, że takie bardzo twarde słowa, nie wiem, czy my byśmy dzisiaj takie twarde słowa byli w stanie do kogoś powiedzieć, ale generalnie on tu nawiązuje do Księgi Ezechiela, 33 wersetu, rozdziału i 4 wersetu, 3 Mojżeszowa 29. Generalnie jest mowa o tym, że ja nie jestem winien. Krew wasza na waszą głowę oznacza, ja wiem, że wydarzy się coś złego, ale ja zrobiłem to, co trzeba. Czyli wy jesteście temu winni, nie ja. Ja ostrzegłem, ja przestrzegłem, wy teraz po prostu musicie sami coś z tym zrobić. Nie chcecie, sprzeciwiacie się, trudno, to jest wasza sprawa. Ja w tym momencie już jakby ja ze swojej strony zrobiłem to, co można było zrobić. Można by zadać pytanie apostole Pawle, czemu tak twardo mówisz? No ale będziemy mieć za chwilę Wieczerzę Pańską. O czym Wieczerza Pańska przypomina? Wieczerza Pańska przypomina o tym, że ostatecznie w naszej wierze rozstrzygają się najważniejsze rzeczy, jakie mamy w swoim życiu. Nasze wieczne zbawienie, tak czy nie? Nie? Popatrzcie, to takie, no wiara jest taką częścią, można powiedzieć, życia. No po prostu jest częścią życia. Ale ostatecznie chodzi o najważniejsze wieczne sprawy, gdzie spędzisz swoją wieczność. I myślę sobie, że w takim kontekście, kiedy pamiętamy, że tu nie chodzi tylko o to, że po prostu znamy się, że się lubimy, że się przyzwyczailiśmy, że to jest dobre. Ale ostatecznie chodzi o to, że jeśli ktoś nie przyjmie Chrystusa, krew Jego na Jego własną głowę. I to są trudne rzeczy. To są trudne rzeczy, trudne w tym sensie, że są ostateczne, że są bardzo poważne. Ale myślę, że warto sobie o tym przypominać, żebyśmy nie lekceważyli tego. Że oczywiście chcemy być mili, oczywiście chcemy być dla siebie nawzajem, to jest wszystko dobre, ale ostatecznie rozstrzygają się najważniejsze rzeczy i myślę sobie, że właśnie te słowa apostoła Pawła o tym nam przypominają, żeby traktować to z wielką powagą, z wdzięcznością, z radością, ale i z wielką powagą. To nie jest tak, że tutaj, wiecie, chodzi o to po prostu tam, a to z tym kościołem, a to z tamtym. Nie, nie, nie. Chodzi ostatecznie o wiarę w Chrystusa i o wieczne zbawienie lub wieczne potępienie. Wiem, że to brzmi ciężko, wiem, że to brzmi radykalnie, ale trochę tego radykalizmu i tej ciężkości, przynajmniej przy okazji Wieczerzy Pańskiej raz na miesiąc, warto sobie zaaplikować, żeby pamiętać, o co chodzi w naszym chrześcijaństwie. A więc druga zachęta, pierwsza zachęta, Pryscyla i Akwila. Pamiętamy apostoła Pawła? Przyszedł z jakim sercem? Zdołowanym, zniechęconym, przestraszonym, jakimś takim, wiecie, no idę, bo muszę. Ale Bóg daje najpierw fajnych ludzi, kochanych ludzi, którzy się o niego zatroszczyli. Potem daje Tymoteusza i Sylasa. I on coraz więcej tej ulgi jest, coraz więcej tej zachęty w jego życiu. Co się dzieje dalej? Siódmy, ósmy werset mówi o bardzo skutecznej służbie, o ważnych nawróceniach, takich nawróceniach, które można by pokazać, można powiedzieć, że takie małe przebudzenie nastąpiło nawet. Tak myślę, że można by to nazwać. I to jest taka trzecia zachęta. Nie wiem, czy wam się zdarza często, że ktoś się nawraca. Mi się za często nie zdarza, że ktoś się nawraca. Bo czasem się ktoś nawróci. Dziękujemy Bogu za to. Ale tak, żeby tak, wiecie, od razu dużo się nawróciło. Pamiętam największy taki czas, kiedy się ludzie nawracali, to jeszcze w liceum, jak byłem. Zresztą trzecim liceum ogólnokształcącym we Wrocławiu. I tam pamiętam, rzeczywiście był taki moment, że się chyba tam z 30 osób nawróciło w ciągu jednego roku. No to rzeczywiście, to do dzisiaj mam co wspominać, że takie rzeczy się zdarzają. Pamiętam, jak ja się chrzciłem gdzieś tam na początku lat 90., to były trzy chrzty na Kłodnickiej. Jest to wspominać. Więc generalnie nie zawsze tak jest, ale jak są takie chwile, jest to zachęta? Jest to wielka zachęta. Coś Bóg zaczyna robić przez kogoś. Ktoś naprawdę z dużym autorytetem się nawraca i taka osoba naprawdę może dużo wpłynąć na otoczenie. I widzimy, że ludzie przychodzą, że zaczyna się taki dobry ferment, taki Boży ferment. I tu widzimy, że taki Boży ferment faktycznie się dzieje. Żydzi co prawda się sprzeciwiają apostołowi Pawłowi, ale co on robi? Siódmy werset. Odszedłszy stamtąd udał się do domu pewnego człowieka imieniem Tycjusz Justus, bojącego się Boga. Wiemy, że to słowo bojący się oznacza takiego naszego sympatyka. Czyli taki ktoś, że jeszcze nie jest ochrzczony, ale w zborze go już widzimy regularnie. I to był taki bojący się w tym sensie, że chodził do synagogi. Taki poganin, ale już chodzi, jeszcze nie obrzezany, ale chodzi do synagogi, wierzy w Boga Jahwe i ten człowiek, jakiś taki bogaty, prawdopodobnie jeszcze ze strategicznym domem, bo koło synagogi miał, którego dom sąsiadował z synagogą, on się nawraca i staje się chrześcijaninem. Teraz wyobraźcie sobie, że tu jest synagoga, gdzie wszyscy ci tam chodzą, właśnie Żydzi, którzy się nie chcą nawrócić, a tu zaraz obok jest co? Spotkanie kościoła. No i myślę sobie, że mieli zagwozdkę niezłą ci ludzie z tej synagogi w tym momencie. Czy to w jakiś sposób apostoł Paweł zaplanował? Nie, to w ogóle nie było poza apostołem Pawłem, ale Bóg to zaplanował, taką fajną okoliczność misyjną, że tak to zaczęło działać. Więcej, ósmy werset, Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana. No to zwróćcie uwagę, jeśli Kryspus, przełożony synagogi, taki pastor, tak, w tej synagodze, on wierzy w Pana, to co się dzieje? No to cała synagoga w tym momencie po prostu się zastanawia, no to chyba powinniśmy pójść za naszym pastorem, tak, skoro on zmienił przekonania i wierzy, że Jezus jest Chrystusem. Poważna osoba. I to wszystko się zaczyna dziać, to myślę, że wyobraźcie sobie, z jednej strony mnóstwo nawróceń, z jednej strony ludzie gdzieś przychodzą, a z drugiej strony wiele złości, wiele nienawiści i to wszystko w takim jednym kotle się miesza i w tym wszystkim apostoł Paweł głosi Chrystusa i w tym wszystkim ci ludzie nawróceni przychodzą, są ci, którzy stoją za nim, którzy go wspierają, on się też czuje na pewno lepszy, znaczy mocniejszy w tym sensie, lepiej się czuje, ale z drugiej strony wielkie ryzyko, bo on wie, jak to się zawsze kończy. Jakbyśmy tak zerknęli w inne fragmenty, to zawsze się to kończyło jakimś prześladowaniem. Musiał szybko uciekać. I co tu się wydarzy tym razem? Co tu się tym razem wydarzy? Jak szybko będę musiał uciekać? Jak bardzo będą mnie prześladować? Myślę, że takie myśli gdzieś się pojawiają u apostoła Pawła, ale zwróćcie uwagę, że dzieje się coś innego. Dzieje się coś innego, bo kolejna zachęta, która się pojawia, już czwarta, to jest widzenie Pawła, 9-10 werset. Myślę sobie, że apostoł Paweł pewnie może nie mógł spać, może chodził z tym wszystkim i gdzieś Bóg do niego przychodzi wieczorem w widzeniu i mówi: nie bój się, lecz mów i nie milcz. Myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe, że pierwsza rzecz, o której mówi Bóg, mówi Pan, czyli Chrystus mu się objawił, mówi: nie bój się. Co to znaczy bać się? Generalnie banie się to jest przewidywanie złego. Jak ktoś się boi wyjść z domu, to co zrobi? Nie wyjdzie z domu. A dlaczego? Bo przewiduje, że jak wyjdzie z domu, to co? To nie wiem, auto w niego trafi, ktoś się będzie z niego śmiał. Rozumiecie, przewiduje taki ktoś zło, że nastąpi jakieś zło. A czy on wie, że to zło nastąpi, czy nie wie? No nie wie, bo nie wyszedł. Ale popatrzcie, że lęk nas paraliżuje. Lęk sprawia, jak pozwalamy sobie przewidywać zło, to po prostu nas to paraliżuje. To siedzimy, nie ruszymy się. I zwróćcie uwagę, w jakim kontekście tu się pojawia to wezwanie: nie bój się. Nie bój się, lecz mów i nie milcz. Czyli prawdopodobnie apostoł Paweł się bał. Bał się tego, że jak zacznę mówić, to co? Przyjdą Żydzi i mnie, nie wiem, będą prześladować, dadzą mnie, tak jak za chwilę zobaczymy, no, był racjonalny w jakimś sensie ten lęk, bo on wiedział, co się działo w innych miastach, gdzie służył. W jakimś tam sensie. W tym sensie to było racjonalne, że to nie było takie wydumany jakiś lęk kompletnie. Nie, to był lęk oparty o jego doświadczenie życiowe, ale z drugiej strony to doświadczenie życiowe też nas może zwieść. Przecież nie zawsze musi być tak samo. Czy zawsze musi być tak samo? Ale jak już kiedyś coś się wydarzyło, to sobie myślimy, no to pewnie tak samo się wydarzy. Nie? No bo co? No jakąś podstawę już mamy w tym momencie, żeby w taki sposób myśleć. I Pan mówi do Pawła: nie bój się, nie bój się. Nie przewiduj zła. Nie przewiduj zła. Raczej mów i nie milcz. Raczej mów i nie milcz. Nie bój się robienia dalej tego dobra, którego robisz. Ja wiem, że ryzyko wzrasta, ale uwaga, uwaga, co on mówi dalej do niego w 10 wersecie? Nie bój się i nie milcz, bo ja jestem z tobą. Bo ja jestem z tobą. To jest pierwsza rzecz. I generalnie jak czujemy się, że ktoś bliski, przyjaciel jest przy nas, czujemy się wzmocnieni? Jak wiecie, że Bóg jest z wami w jakiejś sytuacji, jak czujemy to, jest nam łatwiej wtedy? Myślę, że jest, jeśli jesteśmy o tym przekonani. Oczywiście teologicznie jesteśmy przekonani, bo wiemy, że Bóg jest wszechobecny, ale z takiej teologii wysokiej, żeby zejść w takie przekonanie wewnętrzne, że Bóg jest przy mnie. Mogę coś zrobić, mogę jechać, mogę zadziałać, nie powinienem się bać. To jest coś takiego naprawdę uwalniającego, że ja się nie boję. Ja się nie boję. Może się coś złego wydarzyć, ale w czym problem? Bóg jest przy mnie. To jest też przez Niego kontrolowane najprawdopodobniej w tym momencie. Nie boję się, trzymam się. Tak widać ma być. Okej, okay, no to wchodzę to. No i koniec. I wchodzę. Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i uwaga, nikt się nie targnie na ciebie. I to jest już bardzo specyficzna obietnica. Myślę, że nie możemy zawsze takiej obietnicy my sobie przypisać, bo tego nie wiemy. Ale tu konkretnie Chrystus mu obiecuje, nikt się tutaj, apostole Pawle w Koryncie, na ciebie nie targnie. Dlaczego? Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. Innymi słowy, można powiedzieć, Chrystus zapowiada, ja już przez Ducha Świętego pracuję w bardzo wielu sercach tego miasta, ty masz się nie bać, masz być moim narzędziem, masz iść, masz głosić i co? I ci ludzie, i ten lud, który ja już mam w jakimś sensie, przygotowany do zrzęcia, żeby rzeczywiście ta Ewangelia dotarła do nich, bo już coś robię w ich sercu. A ty masz zrobić swoje i masz się nie bać i masz pójść. Czy jest to zachęta? Znaczy myślę, że byśmy pewnie woleli taką zachętę usłyszeć, nie bój się, bo ja wszystkich twoich wrogów pozabijam. No to byłaby taka może bezpieczniejsza dla nas trochę zachęta, w tym sensie, że się już w ogóle nie musimy niczego bać. No ale takiej zachęty nie daje Pan Jezus. Ale i tak, popatrzcie, mówi, nie bój się. Dalej rób to, co trzeba. Nie milcz, mów, bo ja jestem z tobą i nikt się na ciebie nie targnie. Oni pewnie będą próbować coś zrobić. Oni będą próbować cię jakoś zastraszyć, ale ty się nie daj zastraszyć. Mów, bo ja przygotowałem coś innego. Nie projektuj zła, bo ja przygotowałem coś innego, bo mam wiele ludu w tym mieście. I raczej się przygotuj na to, że ci ludzie się pojawią. Raczej się przygotuj na to, że ci ludzie się zaczną nawracać. W związku z tym bądź wierny i rób to, do czego cię powołałem, czyli innymi słowy mów. Mów i nie milcz. I zobaczcie, że 11 werset trochę to podsumowuje. Podsumowuje i mówi, jak na apostoła Pawła, to generalnie bardzo długo tam w tym Koryncie siedzi, bo przebywał tam rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich Słowa Bożego. On czasami bywał tydzień, czasami 3 tygodnie, czasami miesiąc, czasami 2 miesiące, kogoś tam nawrócił, później musiał uciekać, a tutaj 1,5 roku służby, takiej owocnej służby, gdzie po prostu spokojnie, w miarę spokojnie, oczywiście nie wszystkim to pasowało, ale w miarę spokojnie mógł nauczać, wzmacniać tych ludzi wierzących, ugruntowywać i być pośród nich. I cały ten fragment jeszcze podsumuję od 12 do 17 wersetu. O co tu chodzi? Tu jest trochę, można powiedzieć, potwierdzenie tego widzenia. Co powiedział Pan Jezus? Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie. I popatrzcie, to ktoś mógłby przeczytać, no ale jak to? To co? To nagle Żydzi przestali robić to, co zawsze? No nie, nie przestali, zrobili, ale zupełnie inaczej to wyszło tym razem w Koryncie. I teraz, kiedy czytamy tutaj od 12 wersetu, to widzimy, że właśnie oni znowu próbowali wykorzystać okazję zmiany na stanowisku prokonsula, kiedy Galion był prokonsulem Achai. Chcieli przeciwko Pawłowi wystąpić, postawili go przed sądem i wydaje im się, że im się uda. Ewidentnie wydaje im się, że im się uda, tym bardziej, że wie, że kilka razy wcześniej im się taki sąd udał w innych miejscach. I w 13 wersecie jest ta ich skarga na niego. Człowiek ten namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z prawem. Paweł chce tradycyjnie sam jakby bronić się w tym 14 wersecie, ale Galion go wyprzedza. I to jest też ciekawe, że to nie jest tak, że on tutaj teraz musi coś zrobić. To Bóg sam coś robi przez tego Galiona. I to też jest czasami zachęcające, że my myślimy, że my musimy coś zrobić. Wcale nie. Bóg może zrobić coś właśnie przez osobę, której się najbardziej boimy. I ten Galion w tym momencie mówi, słuchajcie, to nie moja sprawa. To nie moja sprawa. To nie moja sprawa. Więcej przepędził ich z sądu, werset 16. I teraz tutaj to jest dosyć ciekawe, w tym 17 wersecie, o co chodzi, kiedy on ich przepędził z sądu, bo nie wiadomo do końca, jak ten 17 werset czytać. Czy ten 17 werset oznacza, że Grecy sobie odbili jakieś stare zatargi z Żydami i obili Sostenesa, przełożonego synagogi, czyli jeszcze można powiedzieć nie tylko, że nie zyskali tego, co chcieli, a jeszcze stracili, czy też jednak pobili Sostenesa, który był byłym przełożonym synagogi i Galion na to nie zważał. Dlaczego to jest takie niejasne? Dlatego, że kiedy patrzymy na 1 Koryntian 1:1, popatrzcie znowu. Pierwszy Koryntian 1:1, zobaczcie, kto tam jest, kto się przedstawia jako autor. Paweł powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes brat. Czyli popatrzcie, nie jest to tak do końca oczywiste, jak to się wydarzyło, ale większość biblistów uważa, że nawet jeśli oni tutaj tego Sostenesa gdzieś przy okazji właśnie za nawrócenie pobili w złości, to co mu się wydarzyło? Nic mu się nie wydarzyło, bo tylko tą wiarę sobie swoją wzmocnił. A mogło też być tak, że być może, jeśli ta druga, pierwsza hipoteza jest prawdziwa i on jeszcze był niewierzący wtedy, to być może Bóg jakoś tą całą sytuację wykorzystał do tego, żeby ten Sostenes ostatecznie stał się chrześcijaninem. Jakby na to nie patrzeć, obietnica Chrystusa do apostoła Pawła się spełnia. Nie bój się, nie milcz, ja jestem z tobą, nikt się na ciebie nie targnie, bo mam wiele ludu w tym mieście. I między innymi jednym z tego ludu był tenże Sostenes. Kolejna bardzo ważna osoba, która się nawróciła. Także podsumowując, słuchajcie, historia zboru w Koryncie. Jak on się rozpoczął, jak apostoł Paweł w tym Koryncie funkcjonował, ale czego się uczymy? Myślę, że uczymy się tego, że chociaż nie jest prosto, bo apostołowi Pawłowi nie było proste. To nie jest tak, że po prostu wszystko się zmieniło, jak po maśle mu tam, wiecie, śliznął się po prostu, same nawrócenia, same przebudzenia, zero problemów. Nie, tak nie było. Tak nie było. Ale były cztery zachęty? Czy nie było? Były. Przyszedł, bał się, Bóg mu dał bardzo fajną rodzinę, o której się mógł zaczepić. Potem przyszli ci bracia, którzy wiernie, solidnie zawsze przy nim byli. Potem małe przebudzenie, albo nawet i większe przebudzenie. Potem zaczął się bać w tym wszystkim. Chrystus przyszedł, mówi, nie bój się. Nie bój się. I potem czytamy, że ta służba naprawdę się pięknie rozwija i przychodzi jeden moment, może tych momentów było więcej, a Łukasz nam tylko jeden pokazuje jako przykład, ale generalnie Bóg potwierdza swoją obietnicę przez to, że faktycznie Pawłowi nic się nie stało. Nic się nie stało i więcej, można powiedzieć, kolejne nawrócenie dzięki temu, co się wydarzyło, nastąpiło. Także słuchajcie, nie wiem, przez co przechodzicie, nie wiem, jakie macie wyzwania swoje, a chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy pamiętali, że Bóg nas przez wszystko potrafi przeprowadzić i potrafi nas zachęcić w najdziwniejszym momencie. I to, że przez pewne wątpliwości, przez pewną niepewność musimy przejść, bo myślę, że musimy, apostoł Paweł też musiał przejść. I kiedy patrzymy na jego służbę, to nie jest taka służba, że on po prostu idzie i wiecie, cały czas tylko mówi alleluja i ludzie się nawracają na jego jedno słowo. No tak nie ma. Tak nie ma. W dziejach apostolskich tak nie było. Jak patrzymy na drugi list do Tymoteusza, który jest ostatnim jego listem, to jest takim listem, gdzie jest dużo ciemności, gdzie ta łaska Boża jak światło prześwietla, ale generalnie jest dużo przykrych rzeczy. Ale popatrzcie, że właśnie w takiej sytuacji możemy liczyć na Boga, tak jak apostoł Paweł. Wchodzi do tego Koryntu, nie boi się, nie zatrzymuje, pomimo różnych swoich wątpliwości i Bóg go wzmacnia. I Bóg dodaje mu zachęty. I życzę nam wszystkim, żeby nas też Bóg wzmacniał, żebyś była czy był w swoim sercu zachęcony i żebyśmy pamiętali, że nie musimy się bać, bo Chrystus jest przy nas. I myślę, że możemy liczyć na Jego zachętę w naszym życiu, tak samo jak widzimy, że właśnie w taki sposób zadziałał w życiu apostoła Pawła. Tego nam życzę wytrwałości, ale i wiary,
i tego, żebyśmy się temu lękowi nie poddawali. Amen.